Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
W Watykanie ogłoszono temat przyszłorocznego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu.
O przygotowaniach do Światowego Dnia Młodzieży w Sydney i swej podróży do Australii powie przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Laikatu, kardynał nominat Stanisław Ryłko.
W Rzymie przedstawiono tom poświęcony ikonografii Kaplicy Sykstyńskiej.
Naszymi gośćmi będą przedstawicielki wydawnictwa Biały Kruk, przygotowujące polską edycję tego dzieła.
Ksiądz Bogusław Trzeciak w ramach swej audycji cyklicznej powie o warszawskim spotkaniu europejskich biur jezuickich.
30 października na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Media na rozdrożu między gwiazdorstwem a służbą. Szukać prawdy, by się nią dzielić. Taki temat wybrał papież na przyszłoroczny Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W poszczególnych kościołach lokalnych obchodzi się go w różnych terminach. W Polsce w trzecią niedzielę września, w większości krajów w niedzielę przed zesłaniem Ducha Świętego. Papieskie przesłanie na ten dzień ogłaszane jest tradycyjnie w styczniu w liturgiczne wspomnienie patrona dziennikarzy świętego Franciszka Salezego.
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu będzie obchodzony w przyszłym roku już po raz 42. Przyszłoroczny temat ma zachęcić do refleksji nad coraz większym niebezpieczeństwem, że media będą się odnosić do siebie samych, zamiast być wyłącznie narzędziem prawdy, powiedział nowy przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu, arcybiskup Claudio Maria Celli.
Kościół w Australii liczy, że świadectwo wiary uczestników Światowego Dnia Młodzieży postawi tamę szerzącej się w tym kraju sekularyzacji. Choć do zlotu młodzieży pozostało jeszcze 9 miesięcy, trwają intensywne przygotowania. W spotkaniu w Sydney uczestniczył przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Laikatu. Przybyło też około 200 delegatów z 70 krajów, mówi kardynał nominat Stanisław Ryłko.
Spotkanie to potwierdziło duże zainteresowanie, jakim w całym świecie cieszy się to kolejne spotkanie młodych z następcą świętego Piotra w lipcu przyszłego roku w Sydney. Przygotowania organizacyjne i logistyczne do najbliższego Dnia Młodzieży są już bardzo zaawansowane, a to dzięki sprawnemu działaniu Komitetu Australijskiego. Odwiedziliśmy najważniejsze miejsca, gdzie odbędą się za rok celebracje z udziałem Ojca Świętego Benedykta XVI. Ale jak wiadomo, najistotniejsza część przygotowań dotyczy zawsze wymiaru duchowego, duszpasterskiego. Kościół w Australii widzi w tym Światowym Dniu Młodzieży opatrznościową okazję nie tylko do ewangelizacji młodego pokolenia, ale do duchowego ożywienia i zdynamizowania całej wspólnoty katolickiej, która dotkliwie odczuła skutki procesu sekularyzacji i erozji wiary. Da się odczuć w Australii klimat wielkiej nadziei i oczekiwania na rodzaj nowych zielonych świąt. Do zesłania Ducha Świętego nawiązuje zresztą temat Światowego Dnia Młodych. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie mi świadkami. Jako Papieska Rada do Spraw Świeckich zawsze kładziemy wielki nacisk na to, aby przygotowania duchowe do każdego Światowego Dnia Młodzieży były częścią integralną, zwyczajnego duszpasterstwa młodych w każdym kraju i w każdej diecezji. Wszyscy młodzi mają prawo uczestniczyć w duchowych owocach tego wydarzenia, a nie tylko niewielka stosunkowo grupa uprzywilejowanych, którzy faktycznie na to spotkanie wyjadą. W Polsce już od dawna takie przygotowanie jest w toku. Zostało przygotowanych wiele ciekawych materiałów, które można znaleźć na przykład w internecie. Przy tej okazji pragnę pogratulować Komisji Episkopatu Polskiego do Spraw Duszpasterstwa Młodych za te cenne i ciekawe inicjatywy. Każde wydanie Światowego Dnia Młodzieży jest wielką przygodą duchową dla młodych i dla duszpasterzy, ale też i niełatwym zadaniem, wyzwaniem. Wydaje się, że tym razem największym wyzwaniem jest odległość Australii od Europy, a to pociąga za sobą wysokie koszty podróży. Sama ilość miejsc, jakie dają do dyspozycji linie lotnicze, jest też ograniczona. Stąd niezmiernie trudno przewidzieć, jaki będzie ilościowy udział młodych w tym wydarzeniu. Zresztą, jak nam ciągle przypomina Ojciec Święty Benedykt XVI, prawo statystyki wielkich liczb nie jest decydującym prawem życia Kościoła. W każdym razie ucieszyła mnie wiadomość, że w Polsce mamy już ponad 2,5 tysiąca zgłoszeń. Podziwiam tych młodych uczniów i studentów, którzy podejmując rozmaite dorywcze prace, z wielkim samozaparciem i ofiarnością gromadzą fundusze konieczne, aby na zaproszenie Ojca Świętego również i tym razem możliwie licznie odpowiedzieć. Podstawowa struktura Światowych Dni Młodzieży jest niezmienna. 3 dni katechezy, sobotnie czuwanie modlitewne z Ojcem Świętym, które poprzedza niedzielną Eucharystię młodych i misyjne rozesłanie. A wszystko to w klimacie wielkiej radości płynącej z wiary. Zwykle nutę nowości nadaje kraj, a przede wszystkim Kościół, który gości to wydarzenie. Kościół katolicki w Australii jest kościołem mniejszościowym. Na 20 milionów mieszkańców katolików jest tylko 5 milionów, czyli około 25%. Kościół żyje w środowisku wieloetnicznym, wielokulturowym i wielowyznaniowym. Dla młodych będzie to okazja, aby zmierzyć się z niełatwym zadaniem dawania świadectwa wierze w Jezusa Chrystusa w sytuacji społeczeństwa dotkniętego głęboką sekularyzacją. Kościół australijski na to świadectwo wiary młodej i pełnej entuzjazmu bardzo liczy.
Kaplica Sykstyńska po oczyszczeniu. Ikonografia arcydzieła. Taki tytuł nosi prezentowany dziś w Watykanie tom autorstwa księdza Heinricha Pfeiffera jezuity. Polska edycja dzieła ukaże się nakładem wydawnictwa Biały Kruk. Mówi obecna na prezentacji przedstawicielka oficyny Jolanta Kochniarczyk.
Ta seria jest to wielkie przedstawienie sztuki Watykanu, przedstawienie po raz pierwszy w tak monumentalnym wydaniu, w tak pięknym wydaniu. Prezentują tę sztukę najwybitniejsi fotografowie i pierwszym tym wydaniem będzie właśnie Kaplica Sykstyńska. Album wspaniały, monumentalny, pierwsze włoskie wydanie, dzisiaj zaprezentowane, zapiera dech w piersiach. Jest naprawdę wyjątkowe, jest pokazana kwatera po kwaterze, fragment po fragmencie Kaplicy Sykstyńskiej, tego najbardziej widowiskowego dzieła Michała Anioła, a do tego, co ważne, jest bardzo ciekawe studium, które oparte jest na listach papieża Sykstusa IV do Michała Anioła, analizuje korespondencję w świetle właśnie fresków Michała Anioła, także pokazuje genialność tego dzieła i pokazuje etapy jego powstawania, jak również pomaga zrozumieć wykładnię teologiczną tego genialnego dzieła. Ktoś powiedział, że gdyby dzisiaj trzeba było namalować Kaplicę Sykstyńską, to trzeba by było postawić przed takim zadaniem pewnie ze 100 geniuszy. Natomiast to wszystko udało się jednemu człowiekowi, genialnemu Michałowi Aniołowi. Także wielka sztuka Watykanu, wielki zabytek światowej kultury i symbol za pośrednictwem tego tomu będzie także w Polsce i każdy będzie mógł to zobaczyć.
To jest dzieło interesujące głównie historyków sztuki, czy jest to też publikacja adresowana do każdego czytelnika, który nie musi może mieć specjalnego przygotowania z dziedziny historii sztuki? Jak to pani oceniacie?
Elżbieta Małasiew, redaktor wydawnictwa Biały Kruk. Myślę, że to nie jest publikacja skierowana tylko do znawców i do historyków sztuki. Myślę, że każdy odbiorca, każdy, kto widział Kaplicę Sykstyńską, bądź chce ją dopiero poznać, będzie mógł się bardzo dużo dowiedzieć i o samym malarstwie, i o sztuce Michała Anioła, a także o dziejach zbawienia, które są tam przedstawione. I myślę, że zobaczy coś, czego nie zobaczy odwiedzając Kaplicę Sykstyńską. Dzięki niesamowitym zbliżeniom, detalom, będzie mógł poznać to, czego nie widzi ktoś, kto ogląda Kaplicę Sykstyńską, będąc wewnątrz.
Jest to pewien luksus, dlatego że ta Kaplica Sykstyńska jest wtedy podziwiana we własnym domu, nie w tłumie zwiedzających, może czasami przekrzykujących się turystów.
Daje to na pewno czas na refleksję, na poznanie, na powrót do niektórych scen, na co nie można sobie pozwolić, oglądając w pośpiechu.
To jest pierwszy tom, kiedy polski czytelnik będzie mógł go wziąć do ręki. Jakie są dalsze plany?
Kaplica Sykstyńska wydawnictwa Biały Kruk ukaże się w Polsce na wiosnę przyszłego roku. Za kilka miesięcy, ponieważ ogrom tłumaczenia specjalistycznego, bardzo ciekawego tekstu, ale jednak wymagającego zaangażowania tłumaczy z przygotowaniem zarówno teologicznym, jak i historyków sztuki. Dlatego to właśnie ukaże się w przyszłym roku, ale wszyscy na to czekamy. I co ważne, to wydanie Kaplicy Sykstyńskiej jest po renowacji. Czyli będziemy mogli zobaczyć wszystko to, co zostało pokazane właśnie teraz po zdjęciu tych wszystkich szat zakrywających niektóre postacie. Po prostu kontemplować dzieło w całej okazałości. Jak wiadomo, w Kaplicy Sykstyńskiej i nie tylko zresztą, panują bardzo surowe zakazy fotografowania wszelakiego. Można tylko Kaplicę Sykstyńską, będąc na miejscu, zobaczyć. Tutaj właśnie jest ten komfort, że będziemy mogli to dzieło nareszcie kontemplować, tak jak też zastanowić się nad poszczególnymi frazami tryptyku rzymskiego Ojca Świętego, który właśnie znakomitą część tego dzieła poświęcił medytacjom w Kaplicy Sykstyńskiej.
Jeszcze nie pytałem o wyzwania, przed którymi stanął wydawca polski. Czy to tylko tłumaczenie, czy to tylko problemy związane z tym, żeby ukazać wiarygodnie to dzieło, jakieś problemy techniczne?
Przede wszystkim chcemy pokazać to dzieło też z perspektywy dostępnej polskiemu czytelnikowi i jak wiadomo Watykan przez 27 lat i co za tym idzie Kaplica Sykstyńska była szczególnym miejscem dla Polaków. Chcemy, żeby były przybliżone bardziej zarówno poszczególne sceny, jak i chcemy zwrócić uwagę na przykład prezentując już okładkę tego dzieła tak, żeby była ona jak najbardziej bliska, znana polskiemu odbiorcy.
Czy chciałbym może jeszcze zapytać o dalsze plany? Jak długa będzie ta seria? Co będzie można zobaczyć w przyszłości?
W przyszłości będzie jeszcze malarstwo Rafaela, będą jeszcze inne tomy. Na razie skupiamy się jakby na zapowiedzi całej serii Kaplicą Sykstyńską, co jest oczywiście takim najbardziej znakomitym przedstawieniem tej serii, a później zapraszamy do tego, żeby śledzić poczynania właśnie edytorskie.
Czy to będą też te dzieła, których turysta normalnie nie ogląda we wnętrzu Pałacu Apostolskiego?
Wszystko będziemy się starali pokazać, na ile będzie można, na ile pozwolą również prawa, na ile pozwolą tutaj przepisy. Na pewno tutaj, tak jak w Kaplicy Sykstyńskiej, będzie można zobaczyć detale i pokazać naprawdę coś, czego człowiek nie jest w stanie zobaczyć, stojąc u stóp na przykład kaplicy.
Dziękuję bardzo.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Spotkanie europejskich biur jezuickich. Integracja europejska może być miejscem nie tylko egzekwowania procedur, ale i spotykania się przyjaciół z odległych miejsc. Stało się tak właśnie w tych ostatnich dniach października w związku z kolejnym corocznym spotkaniem europejskich biur jezuickich. Tym razem spotkanie miało miejsce w Warszawie i poza wspólnym raportowaniem i planowaniem pracy biur z Brukseli, Strasburga, Budapesztu i Warszawy, związane było z dwoma dodatkowymi wydarzeniami. Pierwsze z nich to zakończenie całorocznego projektu o przejrzystości życia publicznego, który to projekt uzyskał akceptację i wsparcie finansowe Komisji Europejskiej w ramach projektów organizacji pozarządowych z 10 nowych krajów członkowskich. Celem programu koordynowanego przez Biuro z Warszawy było podniesienie świadomości roli społeczeństwa obywatelskiego wśród uczniów szkół średnich z małych miejscowości oraz podwyższenie umiejętności dziennikarzy z mediów regionalnych śledzących zachowanie urzędników państwowych i samorządowych w lokalnych społecznościach. Do realizacji projektu zaangażowane zostały również biura jezuickie z Brukseli i Budapesztu. Pierwsze z nich przyczyniło się do zebrania informacji i materiałów na temat odnośnych praktyk w Unii Europejskiej. Drugie zaprosiło do udziału w projekcie węgierskich dziennikarzy zajmujących się tematyką edukacji z zakresu społeczeństwa obywatelskiego. Partnerami działań ze strony Polski było również Stowarzyszenie Młodego Społeczeństwa Obywatelskiego i Stowarzyszenie Fronda. Na zakończenie tego projektu o przejrzystości zaplanowano właśnie konferencję w sali przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, gdzie uczestnicy mogli podzielić się wrażeniami ze wspólnych warsztatów i z tego, jak skorzystali z nabytej wiedzy w codziennym życiu i pracy. Częścią tej konferencji był również panel znanych dziennikarzy śledczych z prasy ogólnopolskiej. Wśród poruszanych problemów był i taki, który dotyczył umiejętności rozwiązania konfliktu pomiędzy ryzykiem pomyłki dziennikarza i w konsekwencji naruszenia czyjegoś dobrego imienia, a zgodą na trwanie zachowań podejrzanych o charakter korupcyjny. Informacje śledcze dziennikarzy wymagają na pewno wielokrotnego sprawdzania źródeł i zachowania staranności, ale też nigdy nie powinny ulegać bezradności i poczuciu, że nic się nie da zrobić w sprawie troski o sprawiedliwość i uczciwość życia publicznego. Druga część wspomnianej konferencji związana była z obchodami 15-lecia jezuickiej misji europejskiej w Warszawie. Do udziału zostali zaproszeni byli współpracownicy i przyjaciele, spośród których czynny udział wzięła szefowa przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, pani Róża Thun, minister spraw wewnętrznych i administracji Władysław Stasiak i prowincjał jezuitów ojciec Dariusz Kowalczyk. To spotkanie przyniosło wiedzę o skuteczności praktyk komunikowania się instytucji zarządzających w Unii Europejskiej z jej obywatelami, o konieczności istnienia obok siebie instytucji państwowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz o trwającym zainteresowaniu Kościoła odpowiedzialnością obywateli katolików za jakość życia publicznego. Jezuicka Misja Europejska w Warszawie obchodzi w tym roku 15-lecie swojego istnienia, a w tym czasie podejmowała takie zaangażowania, które tematyką i dynamiką odpowiadały na potrzeby chwili. Biuro w Warszawie jest obecnie koordynatorem projektów szkoleniowych finansowanych przez Unię Europejską, nie tylko na zasadzie używania pieniędzy wspólnotowych, ale inwestowania we współpracę zarówno między poszczególnymi grupami ludzi, jak i rozwijania wewnętrznej zdolności osób do realizowania ich zamierzeń w sposób skuteczny, trwały i pożyteczny również dla innych. Unia Europejska może w tym zakresie przynieść dobre owoce wypróbowanych standardów, a dyskusja o potrzebie respektowania ich przestaje być już teoretyzowaniem i zaczyna rzeczywiście mobilizować każdego, by i od siebie wymagał dla dobra wspólnego. Europejskie biura jezuickie będą kontynuować tę misję również w przyszłym roku, aż do następnego spotkania w Budapeszcie.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.